ksiądz Bernard Kozłowski z Częstochowy. Jestem wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Dzisiaj rozmawialiśmy o duszy. Mieliśmy taki panel z panem profesorem Aleksandrem Bańką z Uniwersytetu Śląskiego na temat od strony filozoficznej spojrzenie na duszę i od strony teologicznej. I wiadomo, że od strony filozoficznej filozofia dochodzi, wiem, że nic nie wiem, i następuje akt wiary, i wtedy czym jest wiara i czym jest dusza jako osoba, tchnienie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie święty Paweł, duch, dusza, ciało, a więc pytanie o źródło i o początek. I właśnie ten początek filozoficzny dał pan profesor Aleksander. Ja natomiast już kontynuowałem, jak w objawieniu Bożym, w Piśmie Świętym, w tradycji jest ukazana dusza ludzka. To, co powiedzieliśmy, pytań nie było, bo wszystko zgadzają się z tym, co mówiliśmy.
Aleksander Bańka, jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego, pracuję w Instytucie Filozofii.
Taki troszkę nietypowy dzisiaj temat wykładu.
Tak, no bo mówimy o tym, czym jest dusza. To w ogóle jest ciekawa sprawa, że uczniowie szkół technicznych jednak takim tematem się interesują. No, bardzo nietechniczny w jakimś sensie, prawda? No, myślę, że to jest dobry znak, dlatego że kiedy nauki techniczne przenikają się jakoś z tym wymiarem humanistyki, to dobrze rokuje po prostu.
Dużo pytań?
Umiarkowanie. Myślę, że to nie wynika z faktu jakiejś niechęci, czy niezainteresowanie tematem, tylko bardziej z jakiejś, można powiedzieć, takiej trochę tremy chyba. Ale pytań było na tyle, żeśmy porozmawiali ciekawie, myślę, i wiele bardzo takich ciekawych, interesujących kwestii.
Tutaj jak gdyby dwie strony się spotkały. Był ksiądz i pan jako ta naukowa strona.
Tak, aczkolwiek myślę, że chyba nie jest dobrze stawiać między tymi stronami opozycji. To znaczy, akurat ta nasza dyskusja tak przebiegła, że próbowaliśmy bardziej pokazać, jak te, powiedzmy, jak nauki się przenikają ze światem takim, można powiedzieć, humanistyki czy teologii nawet, ponieważ no, nie można między nimi jednak postawić takiego ścisłego rozgraniczenia. To znaczy my w ramach uprawiania nauki wielokrotnie spotykamy się z problemami, które nam po prostu się wyrywają poza metodologię naukową. Z kolei teolog, czy kulturoznawca, czy poeta, artysta wielokrotnie natrafi w swoim badaniu, w swoich analizach na problemy ściśle naukowe, więc my te światy musimy siłą rzeczy jakoś spotkać i albo będziemy się w ramach nich ścierać i zwalczać, albo będziemy próbowali się nawzajem zrozumieć, i to chyba jest najwłaściwszy kierunek.
Dobrze, że młodzież na takie tematy właśnie rozmawia?
Ja myślę, że to jest w ogóle fundamentalne, dlatego że chodzi o to, żeby zbudować czy wychować człowieka kompletnego, to znaczy takiego, który ma świadomość własnych ograniczeń, ma świadomość tego, jaki jest świat, w którym żyje, w którym funkcjonuje, po którym stąpa, ale jednocześnie nie traci takiej perspektywy kulturowej, tego, że wyrasta z pewnego dziedzictwa metafizycznego, religijnego, filozoficznego, i to dziedzictwo jest takim elementem integralnym jego natury, więc nie da się po prostu tego pozbyć najzwyczajniej. I stąd myślę, że to jest w ogóle świetna sprawa, że uczniowie chcą i że takich tematów tak trochę z pogranicza poszukują.
Często się panu zdarza tak, że to nie na uczelni, tylko właśnie w murach szkół średnich takie wykłady się odbywają?
Coraz więcej jest takich sytuacji, kiedy szkoły wprost zgłaszają się do nas, do Instytutu Filozofii, na przykład z prośbą o jakieś takie prelekcje. To jest bardzo ciekawa rzecz i ja też bardzo gorąco zachęcam, żeby to robić. My jako naukowcy często i z chęcią jeździmy po to, żeby się tym naszym doświadczeniem podzielić. Nie tylko dlatego, że zależy nam na tym, żeby filozofia w ogóle jako dyscyplina akademicka, żeby jednak nie obumierała, tylko żeby gdzieś żyła w świadomości w ogóle społecznej, bo to jest dyscyplina bardzo potrzebna i tutaj nawet szkoda tracić czas na argumentację za. Ale też po to, żeby jak już dzielić się pewnym naszym doświadczeniem prób zrozumienia świata w takich fundamentalnych sprawach, ponieważ my w takim życiu codziennym kwestii etycznych nie rozstrzygniemy. Znaczy inaczej, nie zapoznamy ich, nie zapomnimy, one nam będą wracały, więc jeżeli nauczymy się myśleć etycznie i filozoficznie, nawet w takich podstawowych wymiarach naszego życia codziennego, to i mniej błędów będziemy popełniali, i mniej będziemy cierpieć, tak? Czy przydawać sobie cierpień w naszym życiu takim codziennym, praktycznym, ale też lepiej i pełniej, szczęśliwiej przeżywać to życie.
W tym naszym właśnie zabieganym, zwariowanym ostatnio świecie dobrze jest się właśnie tak na chwilę zatrzymać i pomyśleć na przykład o duszy?
Ja myślę, że to jest w jakimś tam wymiarze perspektywa naszego ocalenia, znaczy nasza kultura z tego wyrasta. I teraz jeżeli my taką refleksję zagubimy, to zagubimy naszą tożsamość europejską. I kiedy mówimy o tym, kim jest Europejczyk, kim jest w ogóle ogóle współczesny świat, to my nie jesteśmy w stanie tej odpowiedzi jak gdyby skonstruować bez powrotu do pewnego wymiaru kulturowego i duchowego, który legł podstaw. Pamiętajmy, że kultura europejska wyrasta z dwóch potężnych źródeł, to znaczy ze źródła judeo-chrześcijańskiego i ze źródła greckiego. I te źródła są nasycone duchowością, więc jeżeli chcemy dzisiaj być jakby wierni naszej tożsamości europejskiej, to nie sposób o to zapoznać po prostu i trzeba to pielęgnować. I to jest racja do takich właśnie debat.